Katarzyna Pietroń. Siła głosu. Jak mówić, by ludzie chcieli słuchać. Wydanie drugie, poszerzone. Wydawnictwo One Press. Czyta Maciej Motylski. Książkę dedykuję moim najbliższym. Niech radość, jaką daje żywe słowo, udziela się wam każdego dnia. Wstęp. Książka ta jest efektem moich doświadczeń, które zdobywałam podczas wieloletniej pracy akademickiej, a także pracy w charakterze instruktorki emisji głosu. W swojej działalności popularyzatorskiej zachęcam do wykorzystywania zasad emisji głosu sprawdzonych w profesjonalnej wokalistyce. Publikacja ta zawiera zbiór wskazówek, dzięki którym twój głos będzie silny, przekonujący i nośny. Będzie wyrażał twoją pewność siebie. Jako odpowiednio przygotowany rozmówca, prelegent, świadomy swojego głosu oraz znający zasady jego funkcjonowania, będziesz umiał sprawnie komunikować się z innymi, zarządzać uwagą odbiorców i skutecznie kreować swój wizerunek. Książkę adresuję do osób, dla których głos jest narzędziem codziennej pracy i które chcą poprawić jakość swojej mowy. Z pewnością będzie przydatna dla wykładowców i nauczycieli, aktorów czy dziennikarzy, prelegentów, osób występujących publicznie, zajmujących się marketingiem, sprzedażą, zarządzaniem. Poradnik ten obejmuje zagadnienia związane z dykcją i artykulacją głosek, higieną głosu, wpływem stresu na głos, podpowiada, w jaki sposób można wykorzystywać walory głosu w budowaniu wizerunku oraz przedstawia wybrane techniki pracy nad głosem i liczne ćwiczenia pozwalające doskonalić dykcję. Serdecznie dziękuję najbliższym, córeczce Stefci, synowi Tytusowi i mężowi Pawłowi, za okazane mi wsparcie. Dziękuję wszystkim, którzy motywowali mnie do pracy. Zachęcam do lektury. Katarzyna Pietroń. Rozdział pierwszy. Wykorzystywanie głosu w tworzeniu wizerunku. W komunikacji interpersonalnej wiele informacji przekazujemy pozawerbalnie. Gestami, mimiką, spojrzeniem, tonem głosu, pauzami, a także w metakomunikatach, którymi mogą być intonacja czy silniejsze zaakcentowanie jakiegoś słowa. Nadawca nieraz mimowolnie ujawnia w ten sposób swoje myśli i odczucia, których nie chce zwerbalizować, na przykład z obawy przed odrzuceniem. Chociaż metakomunikat nie jest wypowiedziany wprost, może być dekodowany przez odbiorcę. Zauważmy, że na przykład pauza zapobiega monotonii mowy. Dźwięk jest kontrastowany z ciszą, podobnie jak w muzyce. Jest to uwarunkowane psychologicznie. Człowiek po ciągu napięć potrzebuje odprężenia. Gra takim kontrastem zapewnia walory ekspresyjne i jest stosowana w różnych sztukach, gdzie kontrastowane są rozmaite elementy. Kiedy na przykład Van Gogh zestawia kolor żółty z granatowym na obrazie, ma to olbrzymią ekspresję. Rzeźba w muzeum prezentuje się najlepiej, gdy jest ustawiona pośrodku pomieszczenia, dzięki czemu kontrastuje z przestrzenią. Podobnie jest w przemówieniach. Kiedy podczas prezentacji wspominamy o czymś ważnym, można stosować celowe pauzy, aby zbudować odpowiednie napięcie i wzbudzić tym zainteresowanie słuchaczy. Podczas pauzy nasze gesty również muszą zastygnąć. Dzięki temu słuchacze wytężają uwagę i podążają świadomie za tokiem wywodu. Pauza wzmacnia ekspresję naszej wypowiedzi. Ważnym środkiem skutecznej autoprezentacji jest spojrzenie, podstawowy łącznik z odbiorcą. Zanim zabrzmi głos i konkretna treść zostanie wyartykułowana, spojrzenie jest pierwszym etapem nawiązania kontaktu. Znana jest sentencja: nigdy nie dostaniesz drugiej szansy na wywołanie pierwszego wrażenia. Tak mawiają doradcy i eksperci w dziedzinie public relations. Gdy mamy rozbiegane i niezdyscyplinowane spojrzenie, tracimy jedną z możliwości sterowania uwagą odbiorców. Ponadto jest to postrzegane nawet jako oznaka nieszczerości, niekompetencji i braku pewności siebie. Rozpraszamy uwagę słuchacza, przez co nasz komunikat nie jest przez niego przyswajany. Warto spróbować kontrolować świadomie spojrzenie jako element mowy ciała. Istnieje ćwiczenie, które służy utrzymaniu spojrzenia w ryzach. Przeskakujemy wzrokiem po różnych częściach sali, w której się znajdujemy, i zatrzymujemy go na kilka sekund. Mamy dzięki temu dyscyplinę spojrzenia i świadomą kontrolę nad nim. Inne ćwiczenie uczy zachowania stałego kontaktu wzrokowego ze słuchaczami. Występując na forum publicznym, na przykład podczas prelekcji, wygłaszania referatu czy przemowy na zebraniu, dzielimy nasze audytorium na kilka części. W każdej z nich wybieramy jedną osobę, z którą będziemy utrzymywać stały kontakt wzrokowy. To wystarczy, aby także siedzący nieopodal tych wybranych osób również odczuwali stały kontakt z nami. Związek mowy i muzyki. Między mową i muzyką zachodzi pewien związek. W muzyce głos ludzki jest głównym elementem w formach wokalnych. Śpiewak jest przed koncertem odpowiednio przygotowany. Na przykład zna tonację utworu, jego metrum, harmonię, ma opracowaną koncepcję interpretacyjną, miejsca kulminacji i rozładowania napięcia. Wykonując utwór, artysta może sprawić, by słuchacz podążał za jego intencją. Podobnie, choć w mniejszym zakresie, może wykorzystywać swój głos prelegent bądź też nadawca w zwykłej komunikacji językowej. Modulować głos, intonacja, mówić szybciej lub wolniej, tempo, głośniej lub ciszej, dynamika. Każdy z tych elementów może zależeć od kontekstu sytuacyjnego czy też rodzaju adresata. Dykcja i modulacja głosu. Proces kształtowania poprawnej dykcji jest niezwykle złożony. Niektóre czynności składające się na mówienie są automatyczne, wrodzone i wykonywane nieświadomie, na przykład oddychanie. Inne są nabyte, ale również całkowicie zautomatyzowane, na przykład ruchy artykulacyjne narządów mowy. Jeszcze inne mają charakter dowolny i świadomy, na przykład dobór słów. Jeżeli jednak chcemy posiąść kulturę żywego słowa, musimy sprawić, aby wykorzystywanie wszystkich tych czynników miało charakter procesu intelektualnego. Należy objąć świadomością czynność oddychania, artykulację, poprawność wymowy czy stosowanie się do reguł gramatycznych. Zwracam przy tym uwagę na naturalną konieczność wytworzenia pewnej wspólnej wrażliwości mówcy i odbiorcy na walory słowa. Efektywność komunikacji zależy od obu stron. Monotonia w mowie powoduje, że głos jest przewidywalny, płaski, oczywisty, nie przyciąga uwagi i nie intryguje odbiorcy. Ponadto, kiedy mówimy bez modulacji, obciążamy nadmiernie aparat głosowy. Głos staje się gardłowy, słychać nosowanie czy tubalną mowę. Taki sposób mówienia jest pozbawiony nośności. Następuje szybsza męczliwość głosu. Modulacja mowy w żywej wypowiedzi polega na wspomnianym udziale świadomości w procesie oddychania i artykułowania dźwięków. Taką uświadomioną czynnością powinna stać się także fonacja, która jest odpowiedzialna za intonację. Jak wiadomo, intonacja wpływa na znaczenie konkretnych fraz. Można by tu wskazać chociażby wznoszenie się melodii głosu, antykadencja, na przykład przy pytaniach, i jej opadanie. Kadencja, na przykład przy stwierdzeniach. Zauważmy, że kiedy mówimy zbyt szybko, tracimy zdolność do odpowiedniego stosowania linii intonacyjnych. Ogólnie o brzmieniu głosu decydują dźwięki, które mogą być artykułowane najdłużej, czyli samogłoski. W kontekście techniki emisji głosu mówimy, że spółgłoski wypychają samogłoskę. Wiedza o tym pozwala nadać mowie różne walory i sprawić, by była interesująca i przyciągała uwagę. Świadome zarządzanie głosem polega więc na zintegrowaniu wielu czynników. Wypracowanie ciekawej melodii mowy, intonacji, dobrego tempa mówienia czy natężenia dźwięku pozwala osiągnąć lepsze porozumienie ze słuchaczem i wpływa pozytywnie także na samoocenę nadawcy. Tym samym zmniejsza się negatywny wpływ stresu na głos oraz oddalają się problemy takie jak męczliwość głosu czy urazy aparatu głosowego. Ekspresja wypowiedzi. Ekspresja w każdej dziedzinie sztuki to gra kontrastami. Na przykład sam kolor żółty może wydawać się nudny, ale gdy Van Gogh wykorzystuje go w swych Słonecznikach czy Polu pszenicy przed burzą, to w grze błękitów, zieleni i czerni kolor ten zyskuje ekspresyjny ładunek. W muzyce ekspresja jest wynikiem operowania napięciami i kulminacjami. Znajdziemy je w każdym utworze muzycznym. Podobnie można kontrastować elementy wypowiedzi, prelekcji. Warto przemyśleć swoje wystąpienie pod tym względem i zdecydować, kiedy powinniśmy mówić głośniej, a kiedy ciszej, które frazy powinny być wypowiedziane szybciej, a które wolniej, i tak dalej. Frazę może stanowić fragment zdania, zdanie lub kilka zdań. Nie utożsamiamy jej z jednym zdaniem. Również w muzyce frazy mają rozmaite długości. Zauważmy, do czego doprowadza brak tej różnorodności. Przypomnijmy sobie jednostajny potok słów płynący z głośnika radiowego, pozbawiony wyraźnych kontrastów w dynamice czy tempie, albo nużące kazanie w kościele, charakteryzujące się jednostajnym i przewidywalnym tonem, mające jednakowe wzniesienia i spadki tonu w każdym zdaniu. Taka niezmienność i monotonia sprawiają, że słuchacz traci wątek i odchodzi myślami gdzieś indziej. Co robić, żeby mówić ekspresyjnie? Aby wypowiedź prelegenta była ekspresyjna, powinien on dobrze wiedzieć, o czym mówi. Treść wypowiedzi powinna być bazą do sterowania uwagą słuchacza. Podobnie muzyk na scenie musi wiedzieć, o czym gra, dokąd podąża tok jego muzycznej narracji. Artysta może dzięki temu kierować uwagą słuchaczy. W świadomym zarządzaniu głosem należy wykorzystywać odpowiednie środki, aby słuchacz wykazał zainteresowanie i aby wejść z nim w oczekiwane relacje. Środkami tymi mogą być tempo, dynamika, artykulacja, precyzja rozłożenia akcentów i linii intonacyjnych czy logika frazowania. Prawidłowa emisja głosu i kultura żywego słowa wymagają, aby wszystkie te elementy doskonalić, wykonując systematyczne ćwiczenia. Przedstawię je w dalszej części. Radzenie sobie z tremą. Stres ogranicza swobodne mówienie, co odczuwamy podczas egzaminów, rozmów kwalifikacyjnych, wygłaszania referatów czy w trakcie innych wystąpień o charakterze publicznym. Lekka trema jest zjawiskiem pozytywnym, ponieważ wzmaga naszą koncentrację, ale u niektórych osób jest to paraliżujący lęk przed audytorium. Istnieją różne sposoby oswajania tremy. Przede wszystkim należy przestać rozmyślać o tym, jak jesteśmy postrzegani, co o nas myślą inni, albo że na przykład już posiadają przekazywaną przez nas wiedzę i dlatego wyglądają na znudzonych. Prelegent jest jak artysta na estradzie. Powinien przyjąć względem odbiorców postawę wykonawcy, powołującego dzieło do życia, odznaczającą się lekkim tupetem. Na scenie bowiem to artysta stanowi największą wartość, a nie scenariusz czy partytura. Prelegent jest skuteczny i pewny siebie, gdy wie, o czym mówi. Jest przygotowany merytorycznie, przekonany o słuszności wypowiadanych treści i nie ma powodów do obaw. Już sama ta świadomość niweluje chociaż w pewnym stopniu lęk przed audytorium. Należy zdać sobie sprawę z tendencji do nadmiernego snucia wyobrażeń o tym, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Po prostu róbmy swoje. Nigdy nie uzyskamy całkowitej wiedzy na temat każdego odbiorcy, jego myśli w danej chwili, doświadczeń i zainteresowania naszym wykładem. Nie ma więc sensu, aby zagłębiać się w takie rozważania. W eliminowaniu tremy pomaga ponadto dokładny plan wystąpienia, który powinien zawierać takie elementy jak czas trwania prelekcji, cele wystąpienia, czas na pytania słuchaczy, czas prezentacji przykładów i slajdów, czas na przerwę, określenie formuły spotkania, wykład, dyskusja, spotkanie informacyjne i tym podobne. Im więcej takich kwestii określimy, tym większa szansa, że będziemy mieć kontrolę nad swoim wystąpieniem, a słuchacz dostrzeże nasz wkład. Zajmij się zachowaniem. Zmień sposób mówienia. Obniż lub podwyższ ton głosu, mów głośniej lub ciszej niż dotąd, zwolnij lub przyspiesz w zależności od tego, jak mówiłeś do tej pory. Zmień styl mówienia. Jeśli zazwyczaj mówisz sucho i informacyjnie, dodaj trochę obrazów i emocji. Zmień pozycję ciała. Usiądź, jeśli stałeś. Wstań, jeśli siedziałeś. Dodaj ruch lub zatrzymaj się i tym podobne. W ciekawym artykule Magdaleny Kędzior na temat techniki Aleksandra czytamy. Aleksander twierdził, że zaniechanie nieprawidłowego wykonywania wielu ruchów, czynności i reakcji nadwyrężających organizm przywraca naturalność funkcjonowania całego systemu, a także jego poszczególnych części. Wypływa z tego wniosek, że we wszystkie czynności będące efektem bodźców nerwowych wkładamy nadmiernie duży wysiłek, nieadekwatny do realnych potrzeb. Zatem jest to metoda redukcji tych właśnie nadmiernych czynności nadwyrężających organizm, aby przywrócić jego pierwotną sprawność. Zdaniem Aleksandra należy pozbyć się obciążeń i blokady części ciała, które nie uczestniczą w danym momencie w procesie mowy. Najczęściej są to sztywność karku, zacisk pięści, szczękościsk, usztywnienie ściany brzucha, blokada klatki piersiowej. Efekty stosowania tej techniki wynikają z tego, że jest ona całkowicie empiryczna, doświadczalna. Powstała jako wynik samoobserwacji jej twórcy, który sam zmagał się z problemem dysfunkcji głosu w stresie i badał jej przyczynę. Sądzę, że jako jedna z metod redukowania wpływu stresu na głos jest warta uwagi. Jej istota jest lapidarnie ujęta w tytule jednej z książek Aleksandra The Use of the Self. Posługiwanie się sobą. Co twój głos mówi o tobie? Głos jest podstawowym narzędziem pracy wielu grup zawodowych. Takich profesji jest sporo, ponieważ elementy komunikacji międzyludzkiej są bardzo ważne, pozwalają skutecznie wchodzić w pożądaną relację. Kiedyś mową pracowali przede wszystkim nauczyciele, wokaliści, prezenterzy, aktorzy, politycy, duchowni. Dziś pomocy u specjalistów szukają również ludzie biznesu, bo umiejętność właściwego posługiwania się głosem jest ważna w przekonywaniu podczas sprzedaży czy prowadzenia skutecznych negocjacji. Znajomości zasad użycia aparatu mowy potrzebują też pracownicy w telefonicznych centrach obsługi klienta oraz przedstawiciele innych profesji, gdzie istotne jest płynne mówienie i wchodzenie w relacje. Umiejętność pracy głosem wskazuje się szczególnie często w odniesieniu do zawodu nauczyciela. Nauczyciel pracuje głosem i musi skutecznie zarządzać grupą. Niestety, potrzeba opanowania techniki emisji głosu pozostaje w tym wypadku często nieuświadomiona, pomimo że nauczyciele uskarżają się na różne choroby narządu mowy. Kiedy ekspert wsłuchuje się w brzmienie czyjegoś głosu, jego barwę, natężenie, ale też sposób jego wytwarzania, może wskazać na przykład, czy dana osoba posługuje się głosem prawidłowo, czy pojawiają się w nim szmery, drżenie, chrypka i tym podobne. Może ponadto ocenić, czy głos jako jeden z elementów czyjegoś wizerunku jest atutem. Ludzki głos to fala dźwiękowa, która przechodzi przez rejestry czy tarasy, ulegając na tej drodze modulowaniu. Wzmacniają go przestrzenie rezonacyjne. Jakość głosu jest warunkowana przez anatomię, budowę aparatu mowy. Foniatra może określić, jaka jest krtań sopranowa, tenorowa, a jaka altowa. Ktoś z małą krtanią nie będzie śpiewał altem. Istotny wpływ na walory brzmieniowe naszego głosu ma też budowa gardła, jamy ustnej i kształt zatok. Są to przestrzenie rezonacyjne. Istnieje wiele problemów z głosem. Część dotyczy również kompilacji z narządem słuchu lub niedostatecznej autokontroli słuchowej. Sporo osób ma nieprawidłowe brzmienie głosu ze względu na brak weryfikacji słuchowej, czyli odpowiedniego słyszenia siebie. To ważny warunek właściwej emisji głosu. Na podstawie kontroli słuchowej wprowadzamy potrzebne korekty. Posiadanie pięknego i dźwięcznego głosu to zarówno dar, jak i efekt modulacji. Nauczenie się techniki posługiwania się głosem i zaznajomienie się z podstawowymi zasadami higieny narządu mowy może dla wielu osób oznaczać pracę bez niepotrzebnych obciążeń i niedopuszczenie do zmian chorobowych. Warto więc stać się świadomym użytkownikiem własnego głosu. Wokaliści z bogatym dorobkiem koncertowym nie uskarżają się na problemy z krtanią. Z drugiej strony jest wiele młodych osób, które już na początku drogi zawodowej mają problemy z aparatem głosowym. Niektórzy jednak posiadają wrodzone predyspozycje. Wpływ różnych czynników na głos. Emocje, hormony, upływ czasu. Nagłe emocje czy długotrwały wysiłek głosowy w niesprzyjającym mikroklimacie, alergeny, suche powietrze, nieodpowiednie warunki akustyczne mogą wywoływać pewien dyskomfort podczas pracy głosem, nawet jeśli opanowaliśmy technikę emisji głosu. Miewamy różne intencje wypowiedzi i zależnie od stanu emocjonalnego nadajemy głosowi pożądane właściwości. Dzięki temu nasz głos jest odbierany przez słuchacza w zakładany przez nas sposób. Jednak nie zawsze udaje się osiągnąć oczekiwany efekt. Czasem ktoś, kto w swojej profesji potrzebuje mocnego i pewnego głosu, brzmi niepewnie. Gdy pojawiają się emocje, mówimy głosem podwyższonym, piskliwym. Dręczymy wówczas nasz aparat głosowy. To niepotrzebne. Ludzki głos to złożony fenomen, mechanizm psychofizyczny. Jest indywidualnym atrybutem człowieka, jak linie papilarne. Nie ma dwóch osób o takim samym brzmieniu głosu. To nośnik informacji o nas samych i przekaźnik naszych intencji. Czasem o słabym brzmieniu głosu decydują czynniki emocjonalne. Wówczas pewność w wypowiadaniu się może przywrócić pomoc psychoterapeuty. Duży wpływ na aparat głosowy mogą mieć czynniki hormonalne, które ograniczają spontaniczne brzmienie głosu. Zdecydowanie częściej kłopoty tym spowodowane występują u kobiet. Jak się okazuje, hormony wywierają wpływ na głos kobiety przez całe jej życie. Na przykład w czasie cyklu miesiączkowego lub w czasie ciąży powodują zmatowienie głosu, obniżają jego rejestr. Profesor Agata Szkiełkowska mówi: mam wśród pacjentek artystki, którym w czasie ciąży i połogu głos obniżał się i zmieniła się jego barwa. Ten nowy odpowiadał im nawet bardziej. Chciałyby tak pozostało, co nie było możliwe. Stały za tym hormony. Najczęściej na nasz głos wpływa nadczynność czy niedoczynność tarczycy. Skutkiem nadczynności tarczycy związanym z aparatem mowy jest nosowanie. Głos osób dotkniętych tym problemem jest osłabiony, drżący oraz szybko się męczy. Szczególnie dobitnie słyszalne jest to podczas śpiewu lub krzyku. Chorzy mają znacznie skrócony czas fonacji, ich oddech jest krótki i płytki. Podczas wystąpień publicznych pojawiają się problemy, na przykład z odniesieniem się do wcześniej wypowiedzianych kwestii, z powodu słabej koncentracji, braku pamięci. Dlatego osoby z nadczynnością tarczycy mówią szybko, by nie zapomnieć o tym, co jeszcze chcą powiedzieć. Najistotniejsze zmiany mające wpływ na mowę osób z niedoczynnością tarczycy koncentrują się wokół wadliwej artykulacji. Jest to spowodowane pogrubieniem warg i języka. Tok wypowiedzi jest zaburzony, mowa jest niewyraźna, a także monotonna i pozbawiona melodii. Zmniejszone jest tempo wypowiedzi w wyniku obrzęku narządów mowy oraz występuje pewne spowolnienie umysłowe, zaburzające zdolność skupienia. Z biegiem czasu głos się zmienia. Zmiany przynosi każdy kolejny rok. Inaczej z wiekiem brzmią kobiety, inaczej mężczyźni. Co ciekawe, u mężczyzn z czasem głos ulega podwyższeniu. Odwrotnie niż u kobiet, w przypadku których obniżenie rejestru związane jest z gospodarką hormonalną oraz przemianami biochemicznymi. Odpowiadają za to również zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym oraz mniejsza pojemność płuc. Jeżeli płuca są mniej pojemne, napływa do nich mniejsza ilość powietrza i głos staje się słabszy. Warunkiem zachowania sprawności aparatu głosowego, zwłaszcza w profesjach wymagających pracy głosem, jest znajomość i umiejętność stosowania techniki prawidłowej emisji głosu i dbałość o jego higienę. Rozdział drugi. O technikach emisji głosu. Rozgrzewka. Jeżeli głos jest naszym narzędziem pracy, to rozgrzewka narządów mowy jest nieodzowna. Głos musi być nieskrępowany. Trzeba go odpowiednio przygotować, aby brzmiał możliwie najlepiej i tak, jak chcemy. Wszelkie nagłe, gwałtowne zmiany natężenia czy wysokości głosu są dla nas urazowe. Krtań reaguje na nie zaczerwienieniem, gardło staje się przekrwione i pojawia się chrypka lub inny dyskomfort. Wszelkie dysfunkcje i zmiany czynnościowe w obrębie aparatu mowy są nieraz skutkiem nieumiejętnej pracy głosem, ignorowania zasad higieny głosu. Zanim przejdziemy do ćwiczeń rozgrzewkowych, zapoznamy się pokrótce ze sposobem pracy różnych partii aparatu mowy: aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Oddech. Podstawowym elementem prawidłowej emisji głosu jest umiejętność właściwego oddychania. Oto kilka argumentów przemawiających za tym, by tę umiejętność zdobyć. Oddychając przeponą, nie męczymy się przy mówieniu. Pracuje za nas powietrze. Możemy wypowiedzieć nawet długie zdanie bez konieczności brania dodatkowego oddechu. Wpływa to na jakość i sensowność naszych wypowiedzi. Odpowiednio ustawiony oddech umożliwia zwiększenie głośności i wyrazistości mowy. Prawidłowo oddychając, zapobiegamy zaciskaniu gardła, niedotlenieniu i duszności. Korzystając umiejętnie z oddychania żebrowo-przeponowego, nie obciążamy strun głosowych. Zapobiegamy nadmiernej, niepotrzebnej eksploatacji aparatu głosowego. Nasz głos staje się wyrazisty, mocny. Istotne jest, aby trzymać ramiona nieruchomo, nie krępując i nie unosząc ich. Warto zaobserwować w lustrze, czy podnosimy ramiona podczas brania głębokiego wdechu. Jeśli tak, to znaczy, że powietrze zatrzymuje się tylko w szczytowej części płuc i nie możemy pracować przeponą. Powinniśmy zmusić powietrze, aby powędrowało trochę niżej. Spróbujmy, kładąc ręce na przeponie, między jamą brzuszną a jamą klatki piersiowej, wziąć głęboki oddech. Przepona powinna delikatnie wypchnąć ręce. Zwracajmy uwagę na ramiona. Odczujemy wtedy unoszenie się brzucha i rozchylenie żeber. Z punktu widzenia techniki prawidłowej emisji głosu można wyodrębnić trzy rodzaje oddechu. Pierwszy to oddech szczytowy, gardłowy. Angażuje on tylko 1/3 pojemności płuc, przez co nie może mieć żadnego zastosowania w wystąpieniach publicznych czy profesjonalnym śpiewie i należy go skorygować. Oddech ten nie pozwala na osiągnięcie pożądanej długiej frazy muzycznej bez konieczności stałego dobierania powietrza. Druga, głębsza faza oddechu to oddech środkowy, w śpiewie zwany półoddechem. Aktywuje on 2/3 pojemności płuc i znajduje zastosowanie wtedy, gdy nie ma czasu na pełny oddech przeponowy. Trzeci to najwłaściwszy oddech, głęboki, niski. Prawidłowy tor oddechu uzyskujemy stojąc stabilnie na dwóch nogach. Oddech, który jest najbardziej wartościowy z punktu widzenia emisji głosu, to oddech przeponowo-żebrowy, uzyskiwany przez rozchylenie mięśni brzucha podczas głębokiego wdechu. Czuje się wtedy w ścianie brzucha charakterystyczną wypukłość. Ramiona pozostają przy tym nieruchome, szyja i głowa się nie podnoszą. Aby odczuć oddech przeponowy, najwłaściwszą pozycją ciała jest pozycja leżąca. Ciało jest wtedy rozluźnione i powietrze swobodnie spływa do jamy brzusznej. Można w takiej pozycji położyć dłonie na brzuchu, kontrolując wdech i poszukać wypukłości w okolicach przepony. Oddech taki odznacza się ekonomią. Umożliwia uzyskanie odpowiednio długiej frazy wydechu, jaka jest nam potrzebna. Jego istota polega na szybkim wdechu, a potem na długim wydechu. Można go ćwiczyć, odliczając kroki podczas marszu. 3 kroki na wdech i 6 kroków na wydech. Zawsze większa liczba kroków przypada na fazę wydechu. Trudniejszym wariantem w marszu jest zatrzymanie powietrza po wdechu na kilka sekund. I znów wydłużona faza wydechowa. Ostatnim etapem tego ćwiczenia jest przeznaczenie na przykład 4 kroków na wdech, zatrzymanie powietrza w trakcie 3 kroków i wypuszczenie go podczas 8 kroków. Ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenie pierwsze. Ćwiczymy w pozycji stojącej. Wdech i szybkie wypuszczenie powietrza, jakbyśmy zdmuchiwali świeczki na torcie. Cały czas kontrolujemy impuls z przepony. Wdech i ćwiczenie szybkich oddechów. Naśladujemy zdyszanego pieska. To samo w zwolnionym tempie.